Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jako że media pełne są doniesień o tym, że nasz kraj właśnie zdecydował się dostarczać uzbrojenie Ukrainie, no to w dzisiejszym odcinku naszego podcastu też coś na rzeczy będzie, a mianowicie chodzi o współpracę polsko-ukraińską. Czy dobrze zgaduję?
Brawo, zgadł pan. Opowiemy wam, jak w 1920 roku Ukraińcy wspólnie z nami walczyli z bolszewicką Rosją. I to nie będą tylko żołnierze, żeby was nie zanudzić, bo już będziecie nas niedługo nazywać kapitan Sulik, przepraszam Paweł, będę trochę wyżej, i major Balcer, ale także opowiem wam o politykach, intelektualistach i będzie też o dostawach broni na dużą skalę.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od samej Ukraińskiej Republiki Ludowej, o której wam już trochę opowiadaliśmy. Przypomnijmy, że znalazła się w pewnym momencie w sytuacji dramatycznej. Dlatego, że musiała walczyć w 1919 roku z bolszewikami, z białymi Rosjanami, którymi dowodził Denikin, i też na mniejszą skalę z nami na Wołyniu, a także ze względu na to, że pamiętamy o zawarciu unii między Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową, czyli Ukraińcami z Austro-Węgier, i Ukraińską Republiką Ludową, czyli rosyjską dawniej Ukrainą, no to formalnie też walczyliśmy w Galicji, ale bezpośrednio z Ukraińcami z Rosji walczyliśmy na Wołyniu. Na mniejszą skalę, żeby było jasne, znacznie to był bez porównania mniejszy konflikt niż z bolszewikami i z białymi Rosjanami. Zawarliśmy rozejm 1 września 1919 roku i od tego momentu to było w sytuacji, kiedy oni byli naprawdę pod ścianą, bo udało im się utrzymać kawałek kraju. W pewnym momencie to się skurczyło do Kamieniec Podolski, okolice. Wcześniej byli w Winnicy, więc ten rząd ich się przenosił i tak samo wojsko. I tak jak dzisiaj mówimy dużo o COVID-zie, to wtedy ludzie, wiadomo, mówili dużo o Hiszpance i o tyfusie. I te tereny, które były pod kontrolą władz Ukraińskiej Republiki Ludowej, zostały nazwane trójkątem śmierci, bo na wielką skalę żołnierze umierali, nie ginęli w walce, umierali na tyfus. Więc naprawdę byli, żeby było jasne, że jak będziecie mieli też takie opowieści o przyjaźni polsko-ukraińskiej, to tak, walczyliśmy razem przeciwko wspólnemu wrogowi, ale też było czasami tak, że no niestety była asymetria, bo Polska była o wiele silniejsza niż Ukraina. Problemem Ukrainy było, najróżniejsze były te problemy, które spowodowały, że trudniej by było im wywalczyć niepodległość, ale jeden z podstawowych był taki, że nie mieli żadnego patrona na arenie międzynarodowej, tak jak my mieliśmy na przykład Francję. A tak jak oni mieli wcześniej Niemcy, ale które stracili, bo Niemcy przegrały wojnę. W efekcie dochodzi do takiej sytuacji, że oni nawet zapraszają Wojsko Polskie, żeby te tereny nie zostały zajęte przez bolszewików i przez Denikina. Sam Szymon Petlura, ataman, przywódca, przyjeżdża do Warszawy i zaczynają się rozmowy właśnie o współpracy, a w tym czasie żołnierze, którzy przetrwali, to jest heroiczne dla nich, dla Ukraińców, wydarzenie, pierwszy pochód zimowy. To jest taki wielki, spektakularny rajd partyzancki na tyły bolszewików i białych Rosjan. I to trwało kilka miesięcy, od grudnia do maja, i przeszli ponad 2,5 tysiąca kilometrów, ponosząc przy tym wielkie straty, i to nie tylko znowu w walce, tylko z wyczerpania i chorób. No więc możemy rozmawiać, mówię o Polsce, na własnych warunkach, i dochodzi do porozumienia nazwanego Petlura Piłsudskiej, tak naprawdę, no wiadomo, to nie oni zawarli, ale tak przeszło do historii. Są te słynne zdjęcia, jak jeżdżą razem pociągiem, machają i tak dalej. Ten pociąg powróci, jak u Czechowa, ze strzelbą, więc w kwietniu jest to porozumienie. To, co jest bardzo ważne, uznajemy Ukraińską Republikę Ludową. więc to było dla nich bardzo ważne, uznanie międzynarodowe i zrezygnowaliśmy z roszczeń do terytorialnych do granicy dawnej Rzeczpospolitej sprzed rozbioru, czyli do Dniepru, ale tereny Galicji Wschodniej i Wołyń, to ta część Wołynia, która trafiła do Polski w okresie międzywojennym, była częścią Polski, Ukraińcy się z tego zrzekli, więc wielu z nich było oczywiście z tego też niezadowolonych. I zobowiązały się obie kraje do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie, czyli z wrogami. Oczywiście zagwarantowaliśmy sobie też prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie. Wiadomo, że tutaj był oczywiście problem, że jak przyjrzymy się różnym deklaracjom, innym umowom, no to ewidentnie było coś takiego, że polska strona zakładała, można powiedzieć, że no, będzie korzystała, nazwijmy to tak eufemistycznie, ekonomicznie z tego sojuszu, z tego potencjału surowcowego, gospodarczego i rolniczego Ukrainy. Więc tak, była asymetria, no ale no, to wynikało też z tych różnicy potencjałów, natomiast dokonujemy razem ofensywy, wchodzimy do Kijowa razem, wspólna defilada w Kijowie, w której będzie pułkownik Bezruczko, o którym jeszcze dzisiaj wam sporo opowiemy, bardzo ciekawa postać. Potem oczywiście jest kontrofensywa spektakularna, Tuchaczewski, a na północy, a na, czy na Białorusi, a na południu walczymy z na przykład z armią konną Budionnego i tutaj znacie na pewno Izaka Babla, znakomitego z Odessy pochodzącego pisarza, piszącego po rosyjsku, żydowskiego pochodzenia, który walczył w tej armii. Znakomita literatura. No i no, ponosimy razem klęski i wycofujemy się spektakularnie na z góry upatrzone pozycje i powstrzymujemy kontrofensywę w różnych miejscach, w tym między innymi pod Zamościem. Tutaj powróci pułkownik Bezruczko i my też wrócimy do tej kwestii. I walczą też Ukraińcy, to jest ten paradoks, w Galicji Wschodniej przeciwko Rosjanom, bolszewickim siłom. I jest to o tyle paradoksalne, że tak jak opowiadaliśmy wam w poprzednich podcastach, no wcześniej walczyliśmy z Ukraińcami. W szeregach tych ukraińskich sił są też Ukraińcy z Galicji Wschodniej. Wyzwalają między innymi podczas, kiedy my zaczynamy znowu bolszewika gonić, no to wyzwalają Tarnopol Ukraińcy. Kawalerzyści ukraińscy, no i mamy relację, szczerej gościnności doznali nasi żołnierze, którzy powoli przechodzili ulicami miasta. Nasi wybawcy, cześć kawalerii ukraińskiej, wiwat! Takich właśnie witano, dziewczęty podbiegały i wtykały w uprzęże lejce i siodła bukiety kwiatów. Dostali też oczywiście jedzenie, alkohol, papierosy. Więc jak mówię o tym, żebyście widzieli, że no to samo miasto, o które jeszcze kilka miesięcy temu Polacy z Ukraińcami walczyli, to teraz wita, prawda, ludność miejscowa, w tym Polska oczywiście, Ukraińców jako wyzwolicieli. I tu jest, przychodzimy do tego niemiłego momentu, że w październiku zostaje zawarty rozejm między Polską i Rosją bolszewicką. I ten rozejm, a następnie podpisanie traktatu w Rydze w marcu 1921 roku, o czym no nie chcemy mówić, no łamiemy umowę z Ukraińcami, tak? I Ukraina zostaje podzielona. To dlatego potem, jak pamiętacie, no marszałek Piłsudski mówił, ja was przepraszam panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być, do właśnie oficerów i żołnierzy ukraińskich internowanych w Polsce. Natomiast zaraz po rozejmie Piłsudski wbrew, bo tutaj wiadomo, że była różnica między nim a na przykład NDK-ami, on stwierdził, że trzeba pomóc Ukraińcom i w efekcie otrzymali od nas 10 tysięcy płaszczy, 8 tysięcy 700 par butów, 26 tysięcy par spodni i koszul, 15 tysięcy bochenków chleba, 6 ton sucharów, a także znaczne ilości sprzętu wojskowego, w tym 8 samochodów pancernych, 20 dział, 150 karabinów maszynowych i 10 tysięcy karabinów. Niemało. Chodziło o to, Piłsudskiemu, żeby tak naprawdę no, zrobić coś takiego, że dobra, no, państwa zawarły pokój, ale no, Ukraińcy chcą walczyć dalej i my ich w tym wspieramy, no co zrobić, no. I rusza ofensywa ukraińska. Oprócz tej pomocy powstały też polskie siły, jednostka polska walcząca po stronie ukraińskiej, stanął na jej czele Walery Sławek, który no, był, jak pewnie wiecie, postacią bardzo bliską do marszałka i który w 1939 roku w rocznicę śmierci marszałka popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z pistoletu, który używał, kiedy napadał razem z Piłsudskim na pociągi, żeby zdobyć pieniądze na działalność niepodległościową, czyli był z perspektywy ówczesnej, dzisiejszej terminologii terrorystą. Więc Walery Sławek dlatego też walczy, bo założenie jest takie, Piłsudski może powiedzieć, ale to są Polacy z terenów Ukraińskiej Republiki Ludowej. To nie są Polacy z terenów Polski. Tak? No więc oni walczą i walczą też, słuchajcie, po stronie ukraińskiej wtedy kozacy dońscy, czyli rosyjscy, tak? W ramach zbiorczej dywizji kozackiej, tutaj jest taka niesamowita postać, pan Michał Jakowlew, który był SAU-em, właśnie taki tytuł, jeśli chodzi o oficerów kozackich. No i jego życie tak się potoczyło, że na początku służył oczywiście w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej, potem był po stronie białych i stworzył oddział partyzancki, taki, że no popełniał zbrodnie na ukraińskich nacjonalistach na wschodniej Ukrainie i trzeba było ustalić z Ukraińcami, dobra, on będzie walczył po waszej stronie, ale musicie mu zapewnić amnestię, że nie będzie go ciągać po sądach. No, on był takim wataszką. Właśnie w 20 roku walczył po naszej stronie, a potem dołączył do Ukraińców. W okresie międzywojennym mieszkał w Polsce i tutaj jest taka sytuacja, że no, był zamieszany w zamach, który się zakończył sukcesem na posła Związku Radzieckiego. I potem w 39 roku bronił Warszawy w ramach takiego oddziału ochotniczego sformowanego przez generała Stanisława Bułaka-Bałachowicza, o którym zrobimy odrębny podcast, bo to jest kmicic do potęgi i po prostu wataszka, jak się patrzy, niesamowita postać. I pełnił w tej jednostce funkcję szefa sztabu. Następnie zaangażował się w działalność podziemną. Niemcy go aresztowali i stracił życie w obozie w Auschwitz. Więc postać na pewno, o której można by film nakręcić. I jak widzicie, walczą przeciwko bolszewickim Rosjanom, w których szeregach też są różne narodowości. Walczą też kozacy dońscy, rosyjscy i Polacy. No ale wszystko to kończy się niestety, to jest ten, prawda, początkowo ofensywa, znaczy jest tak, że bolszewicy uderzają dzień wcześniej, są walki i niestety Ukraińcy muszą się wycofać za Zbrucz, tak jak wcześniej musieli się wycofać z Galicji, jak pamiętacie, pokonani przez Polaków, to teraz pokonani przez bolszewicką Rosję trafiają do Polski i tam zostają internowani w obozach, w tym największym koło Kalisza. I po jakimś czasie stąd mamy migrację ukraińską w Polsce w okresie międzywojennym, polityczną, wojskowych i też polityków, ministrów i tak dalej, o których wam opowiemy, najciekawszych postaciach. Zacznijmy od wojskowych. No i w okresie tym właśnie 19-20 ministrem spraw wojskowych rządu ukraińskiego, a następnie będzie ministrem tego rządu w latach 1924-40 w Polsce. bo Piłsudski oczywiście starał się z tymi środowiskami współpracować, wszystko pod hasłem prometeizmu, czyli tej wizji, o której wam już często opowiadaliśmy, że można Rosję rozpruć wzdłuż tych szwów narodowych, wykorzystać to, że to jest jej pięta achillesowa. Pochodził z Ostrogu.
Ale kto, czyli z Wołyni. Mówimy? Kto tym ministrem został?
A jejku, zapomniałem. Wołodymyr Salski.
Wołodymyr Salski.
Tak, Wołodymyr Salski, który, przepraszam, dobrze Paweł, że mi przypomniałeś, bo tak opowiadam, ale o kim pan opowiada, panie Adamie? Wołodymyr Salski. No więc Wołodymyr Salski pochodził z Ostrogu, to jest miasteczko, które, do którego ja mam straszny sentyment, bo byłem tam wielokrotnie i które się pojawiało nieraz w naszych podcastach, więc sobie posłuchajcie stare podcasty, bo dla Ukraińców bardzo ważne miasto, które w okresie międzywojennym było w granicach Polski. Było tuż przy granicy na Wołyniu, tuż przy granicy z Związkiem Radzieckim. Ale on mieszkał w Warszawie i jest pochowany w Warszawie. Więc jak kiedyś będziecie chodzić po grobach, zapalać świeczki, to gorąco was zachęcam, żebyście przyszli na cmentarz prawosławny w Warszawie i zapalili mu świeczkę, bo był to nasz sojusznik, a jego syn Juri, czyli Jerzy, skończył szkołę w Dęblinie i w trakcie II wojny światowej walczył jako pilot w polskich siłach lotniczych. Walczył w Polsce, Francji, w Wielkiej Brytanii. Po wojnie nie wrócił do Polski, jak wielu pilotów, i wyemigrował do najbardziej ukraińskiego kraju na świecie poza Ukrainą, czyli do Kanady. I tam zatrudnił się w Ministerstwie Obrony i między innymi pisał artykuły i zajmował się też szkoleniami pilotów ukraińskich, pilotów kanadyjskich, przepraszam. Więc jak widzicie, no niesamowita historia rodzinna i pierwszy to Wołodymyr Salski. Drugi na naszej liście to na pewno Marko Bezruczko, i o którym już wspomniałem, bo to on z nami defilował w Krakowie. Był dowódcą 6. Siczowej Dywizji Strzelców. Siczowej od oczywiście Siczy Zaporowskiej. I oprócz tego, że defilował w Kijowie, bo razem z nami zdobył Kijów, to potem odegrał wielką rolę w bitwie pod Zamościem, obronił Zamość, a to była o tyle ważna bitwa, że wówczas, oczywiście Ukraińcy to wyolbrzymiają, ale to wiadomo, my też wyolbrzymiamy znaczenie tak zwanego cudu nad Wisłą, ale pokonaliśmy razem bolszewików. Na Zamość maraszerowała właśnie wtedy armia konna Budionnego, tak, i trzeba było ją zatrzymać, potem została pokonana w bitwie pod Komarowem, to uważa się, że to w ogóle była największa bitwa w XX wieku kawaleryjska, taka ostatnia wielka bitwa, bo oczywiście ona zmierzała w stronę Warszawy, żeby połączyć się z Tuchaczewskim, więc tutaj Bezruczko odegrał wielką rolę, został w Polsce, krótko był ministrem obrony w 1921 roku, a następnie pełnił funkcję wiceministra i ostatecznie w latach 40-44, czyli po śmierci Salskiego, w podziemnym, bo rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce działał jako podziemny, został w Polsce i był ministrem obrony w tym rządzie. Był przeciwnikiem współpracy, i to zdecydowanym, z Niemcami. Umarł w Warszawie. Więc znowu, jak będziecie chodzić na groby, odwiedźcie Marko Bezruczko. I jego, teraz to mi się strasznie podoba, że wreszcie, chyba ze względu na rocznicę, że mieliśmy stulecie wojny z bolszewikami, mamy coraz więcej jego ulic, placów, rond w różnych miastach Polski, skwerów. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Następny dowódca, to już Paweł, będziesz na pewno w szoku, ja też byłem w szoku, jak to czytałem. To jest pan o nazwisku Sinclair. Jak to zobaczyłem, się zastanowiłem, Sinclair, Wołodymyr Sinclair. Ja mówię, kurczę, Sinclair. Przecież ja znam to nazwisko, bo kiedyś interesowałem się jako antropolog kultury i etnograf klanami szkockimi. I to jest szkockie nazwisko. I tak, historia jest następująca. Rodzina Sinclairów, są dwie wersje. Jedna jest taka, że wiadomo, że Szkoci służyli w najróżniejszych armiach świata w XVI-XVII wieku. I że trafili po prostu do Rosji i pod koniec XVII wieku i został właśnie jeden z nich, to był przodek Sinclaira, jego potomkiem był Wołodymyr. Natomiast druga historia, to Ukraińcy ją lubią, ale szczerze mówiąc próbowałem znaleźć na to jakieś potwierdzenie, stwierdzenie, więc to też jest jakaś spekulacja, ale jest wersja taka, że jest to Szkot pochodzący ze Szwecji. A tutaj, jak wiecie, żółto-niebiescy trzymają się razem, bo nieraz walczyli przeciwko Rosjanom, też przeciwko nam w sojuszu, o czym często gdzie Szwecja, a gdzie Ukraina, ale taka jest prawda. I między innymi, no pamiętajcie, że klęska mocarstwowości, imperializmu szwedzkiego, no to jest bitwa pod Połtawą, 1709 rok, tak, i wielki sukces Piotra I. I tam po stronie Karola XII, króla Szwecji, walczy Iwan Mazepa. I tam właśnie miał być Sinclair, który właśnie miał być odpowiedzialny też za współpracę z kozakami i dostał się do niewoli rosyjskiej. Spędził w tej niewoli, bo wojna skończyła się w 1721. To on wrócił do Szwecji w 1722 roku. Więc można założyć, że mieszkając przez 12 lat w niewoli, chyba był w Kazaniu, no to poznał tam pewnie jakieś dziewczyny. No i tu zostawiam takie trzy kropki, więc to, ten scenariusz też jest możliwy, że on miał, bo on był, sprawdził, on był młodym chłopakiem, miał wtedy 20 kilka lat. No to można założyć, że pozostawił po sobie jakiegoś Sinclaira, ale żeby było jasne, Sinclaira, który się zrusyfikował. I pierwszym językiem pana Wołodymyra był rosyjski, to nie podlega dyskusji. Matka była według różnych źródeł, to okej, Ukrainką, a on sam, słuchajcie, to jest właśnie niesamowite, o tym trzeba zawsze pamiętać, jak opowiadamy o tej Rosji carskiej, że nagle się okazuje, że mamy jakiegoś Polaka, który urodził się w Irkucku. Tak, no a co za problem? No to jest to całe imperium. No więc pan Wołodymyr Sinclair urodził się w Ferganie, bo tam służył jego tata, pułkownik armii rosyjskiej, tak? W Ferganie, czyli Kotlina Fergańska, Uzbekistan, Fergana i Kazachstan, i Kirgizja, przepraszam, Azja Centralna. Natomiast wracając do tego jego przodka, praszczura, dlaczego on jest taki ciekawy? Bo spotkał się, będziemy jeszcze o nim na pewno opowiadać, pojechał, słuchajcie, z misją dyplomatyczną do Stambułu. Wysłali go Szwedzi do Stambułu. Tam spotykał się, oczywiście Rosjanie byli wtedy w stanie wojny z Imperium Osmańskim, bali się sojuszu szwedzko-tureckiego. Dzisiaj, jak to nagrywamy, prezydent Erdoğan jest w Kijowie i spotyka się z Zełenskim. No i generalnie wracając przez Polskę, gdzie też się spotkał z Potockimi, wjechał na Śląsk i dzisiaj i w dzisiejszej Polsce został przez Rosjan zamordowany. W efekcie było wielkie oburzenie. W Szwecji powstały nawet słynne piosenki, takie, prawda, można powiedzieć antyrosyjskie, a protureckie, i doszło do czegoś takiego, że zmobilizowały społeczeństwo i zaraz później, trochę później wybuchła wojna szwedzko-rosyjska w 1741, ale Rosja wtedy była potęgą proporcjonalnie większą niż jest dzisiaj, żebyśmy nie przesadzali z jej siłą, i pokonała w tej wojnie Szwecję. Ale wróćmy do Sinclaira. Więc robi karierę w wojsku rosyjskim, a dla nas jest ważny, bo to on podpisywał, bo do tego układu tak zwanego Petlura Piłsudski była też konwencja wojskowa i on to podpisywał, bo został naczelnikiem sztabu, tak, wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. W okresie międzywojennym też został w Polsce, czyli widzicie, szef sztabu też, i mieszkał zresztą tam właśnie okolice Śląska i został aresztowany w 1945 roku przez NKWD. I umarł w 1946 roku w Kijowie. Czyli widzicie, wybitny dowódca Bezruczko, szef sztabu i też minister obrony, oni wszyscy znajdują schronienie, są politycznymi uchodźcami, safe haven w Polsce. Ale żeby powiedzieć, panie Adamie, ale nie przebije, albo Adamie, bo z niektórymi jesteśmy na ty, nie przebije cię już, kolego drogi, żadną biografią tych trzech panów. Przebijemy. To teraz wyciągamy naszego jokera i to jest Pawło Szandruk, który też się urodził na Wołyniu, w powiecie krzemienickim, czyli też w granicach Wołynia, tej części Wołynia zachodniej, która znalazła się w granicach Polski w okresie międzywojennym. I służy w Ukraińskiej Armii Ludowej, służy dobrze, walczy, Gdańsk, między innymi atakował też Kijów, potem walczył w Galicji i został w Polsce. I wtedy, jak po zamachu majowym, Piłsudski stwierdził, że trzeba się przygotowywać do wojny też z bolszewikami na tej zasadzie, że będzie powstanie tajny sztab Armii Ukraińskiej i Szandruk został w 28 jego szefem i ten tajny sztab będzie współpracował z naszym sztabem. Tutaj ważną bardzo rolę odgrywały relacje z generałem Tadeuszem Kutrzebą, żeby przygotować cały plan właśnie tworzenia wojska ukraińskiego z emigrantów, Ukraińców mieszkających w Polsce i potem, gdyby doszło do wojny, jak znowu wejdziemy na Ukrainę sowiecką, żeby tworzyć siły zbrojne, bo to, co Piłsudski niestety pamiętał, że to się nie udało w 20 roku. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że oprócz błędów polskich, bo traktowaliśmy ich, no niestety też trzeba to jasno powiedzieć, czasami protekcjonalnie, ale też nieudolności niektórych i samego Petlury tutaj był krytykowany, że był zbyt pasywny, no to oprócz tego, no pamiętajmy, problem był na pewno taki, że tylko w tym Kijowie byliśmy naprawdę krótko, bo doszło do kontrofensywy bolszewickiej. Ale więc zostaje oficerem kontraktowym Wojska Polskiego. I takich takich oficerów było więcej. I o nich zrobimy podcast, bo to są niesamowite biografie. I oni w 1939 roku walczą w Wojsku Polskim. Szandruk, na przykład Kutrzeba, miał pomysł, żeby go wysłać do Galicji, żeby już tam zaczął tworzyć oddziały przeciwko Niemcom. Oczywiście, żeby było jasne, część Ukraińców, która sympatyzowała z ukraińskimi nacjonalistami, wtedy była przeciwko państwu polskiemu, ale ci, którzy służyli w armii polskiej, to nie ma mowy o tym, żeby była jakaś na większą skalę dezercję. Wielu z nich walczyło o tym, o czym wam też już kiedyś opowiadaliśmy, a jeszcze więcej opowiemy naprawdę pięknie po naszej stronie. I Szandruk we wrześniu zapisał piękną kartę, walcząc w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. To jest jedna z największych bitew oprócz bitwy nad Bzurą, gdzie wyprowadził brygadę, którą de facto zaczął dowodzić z Pułapki i dzięki temu ją ocalił. Został ciężko ranny w tych walkach, dostał się do niemieckiej niewoli. Wypuszczono go po jakimś czasie, wrócił do Skierniewic sobie i gdzie zaczął prowadzić kino. Oczywiście po jakimś czasie go aresztowali, Niemcy przesłuchiwali go w Alejach Szucha i tak dalej, no bo cały czas go postrzegali, postrzegali go cały czas jako no, człowieka z Piłsudczyka, związanego z Piłsudskim. Przez całą prawie wojnę do 1945 roku on nie angażował się w tworzenie oddziałów ukraińskich walczących po stronie niemieckiej. Natomiast w 1945 roku uznał, że to jest też, to było coś takiego, że zgłosiło się do niego wielu ukraińskich polityków, w tym Andrii Lewicki, o którym zaraz opowiemy, prezydent ukraiński na uchodźstwie, żeby zaangażować go w tworzenie sił zbrojnych przy Niemcach, że można teraz na Niemcach, tak uznał Lewicki słusznie, wiele wymusić, bo są w rozpaczliwej sytuacji, a co ważniejsze, wiadomo, że Niemcy przegrywają wojnę, ale można ocalić jakichś żołnierzy ukraińskich, którzy inaczej dostaną się do niewoli sowieckiej, czytaj, no część z nich zostanie od razu zamordowana, rozstrzelana, bo to się działo, a wielu trafi do łagrów i tam wielu z nich straci życie. Więc to była ta kalkulacja, która stała za tym przekonaniem Ukraińców, że trzeba współpracować, i też Szandruka, żeby współpracować z Niemcami. W efekcie stanął na czele wtedy, po utworzono Ukraińską Armię Narodową, to był marzec 1945 roku i w jej ramach była ta dywizja SS, tak, Galicja, o której wam już opowiadaliśmy. I to jest niesamowita rzecz, że mamy dowódcę, które macie jego zdjęcie w mundurze SS, który się wycofał i poddał się aliantom. I tutaj doszło, prawda, oczywiście Sowieci go chcieli porwać. Chcieli oczywiście na aliantach wymusić to, żeby wydać tych jeńców. Natomiast udało się, on oczywiście odezwał się do swoich znajomych oficerów polskich, tych generała polskich, w tym generała Andersa, w tym generała Kutrzebę, no i oczywiście oni odpowiedzieli, okej, jeśli Ukraińcy to zdrajcy, to nie są to zdrajcy Związku Radzieckiego, tylko zdrajcy polscy, bo są obywatelami polskimi. Mhm. I w efekcie to my powinniśmy ich rozliczać. No i Brytyjczycy na szczęście się zgodzili, zostali żołnierze Szandruka po stronie alianckiej i tu dochodzimy do sytuacji, kiedy, przepraszam was, ale wszystkie też może wasze stereotypy i fobie mogą runąć w gruzach, ale my też czasami dekonstruujemy pewne rzeczy, ponieważ 170 kilku dawnych żołnierzy SS Galicjen przez specjalną komisję drugiego korpusu została pozytywnie zweryfikowana, ubrana w polskie mundury i trafiła do drugiego korpusu polskiego.
Niesamowite. Naprawdę to jest trudno uwierzyć.
Tak, ale to się stało. Szandruk został na emigracji oczywiście, tak jak generał Anders. Na jego grup to nie traficie, moi drodzy, u nas, tylko musielibyście polecieć do Stanów. Natomiast to, co Anders zrobił i co wywołał oburzenie endeków w Polsce i komunistów w Polsce i endeków na emigracji, to dał mu virtuti militari w 1961. Znaczy nie ono, tylko osobiście, ale przekonał, tak, prezydenta na emigracji i proszę bardzo, virtuti militari. O Andersie i jego relacjach z Ukraińcami to zrobimy odrębny podcast, bo to też jest niesamowita historia, ale Szandruk, czyli macie pana, który służył w najróżniejszych mundurach, ale odpowiedział tak, za Polskę się biłem, bo uważałem, że przez to biję się za Ukrainę i dalej, a gdy zajdzie potrzeba bić się jeszcze raz za Polskę, będę. Z tych samych powodów Polska była dla mnie drugą ojczyzną. Napisał to z wielkich liter. Bronił go wtedy bardzo Jerzy Giedroyć i Kultura przed atakami tej nacjonalistycznej części polskiej migracji. Więc wychodzimy, zdejmujemy mundury, wychodzimy z koszarów i ruszamy pokazać wam, no wiadomo, wojskiem dowodzi władza cywilna, chyba że mamy dyktaturę wojskową i ta władza cywilna to w przypadku ukraińskim też emigranci polityczni, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju i którzy tu prowadzili bardzo aktywną działalność polityczną. I najważniejszym z nich był na pewno wspomniany przeze mnie już Andrii Lewicki, który wywodził się z guberni połtawskiej, bo bardzo dużo, oprócz, tu wspominaliśmy o ludziach dwóch z Wołynia, ale było naprawdę bardzo dużo potomków rodów kozackich, szlacheckich, nierzadko arystokratycznych, w elitach i wojskowych, i politycznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, z tych terenów, pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, hetmanat, czyli po drugiej stronie, albo z terenów kozackich, tam Czerkasy i tak dalej. Więc Lewicki był właśnie z takiej rodziny i pełnił funkcję w swoim życiu, był ministrem spraw zagranicznych. To on podpisał z nami tą konwencję polityczną, tak naprawdę, tak, przed wyprawą kijowską. I był też prezydentem, premierem Ukraińskiej Republiki Ludowej, najdłużej był prezydentem, bo od 1926 roku. I właśnie jego był, w Polsce był bardzo aktywnym działaczem ruchu prometejskiego. Do roku 1939 mieszkał w Warszawie, był chroniony przez policję polską, bo policja polska bała się, że skończy jak Szymon Petlura, czyli zostanie zamordowany przez Sowietów. I jego przyjaciółmi byli ci Polacy, którzy byli bardzo proukraińscy w pozytywnym sensie oczywiście, czyli nastawieni na współpracę z Ukraińcami, na pojednanie. To na przykład Stanisław Stępowski, o którym wam już opowiadaliśmy, Henryk Józewski, Tadeusz Hołówko, Leon Wasilewski, o których już nieraz w naszych podcastach, jak opowiadaliśmy o prometeizmie, słyszeliście. Więc człowiek, który jego dom, to była też taka instytucja w Warszawie, gdzie można było przyjść i dyskutować o polityce wschodniej. Jak to często bywa w takich rządach na emigracji, że trochę się często śmieją, a to taka partia kanapowa. Natomiast on był też zaangażowany oczywiście o wszystkim, wiedział, jeśli chodzi o organizowanie tych sił, prawda, podziemnych, przygotowywanie do ewentualnej współpracy wojskowej polsko-ukraińskiej. Po ataku na Polskę pozostał w Warszawie, po ataku III Rzeszy w 1939 roku. Mieszkał w Warszawie do 1944. tego i następnie trafił, stwierdził, że no, wraz z ofensywą Armii Czerwonej to on musi ruszać z Niemcami do Niemiec, że jak dostanie się w ręce Sowietów, to po prostu go zamordują. W efekcie trafił do Niemiec, no i tam został tym głównym organizatorem właśnie sił zbrojnych ukraińskich, tych, o których wspomnieliśmy, czy ukraińskiej Armii Narodowej. Pozostał w Niemczech Zachodnich i kilka lat po wojnie umarł. Opowiadaliśmy wam też o innym ciekawym takim ministrze, jak mówiliśmy wam o Polakach, którzy stali się Ukraińcami, to mówiliśmy też, że oni się często byli skoligaceni z jakimiś wybitnymi Ukraińcami i taką postacią był Aleksander Łatocki, który wielokrotnie był, prawda, ministrem wyznań i między innymi doprowadził do ogłoszenia, znaczy może niewielokrotnie, przepraszam, przesadziłem, doprowadził do ogłoszenia autokefalii w 19 roku, co jest bardzo ważne ukraińskiej cerkwi. Potem między innymi dlatego wysłano go jako posła do Stambułu, żeby właśnie tam, gdzie ze względu na patriarchat w Konstantynopolu, przepraszam, lobował na rzecz uznania tej autokefalii. No, po wojnie zamieszkał w Polsce i był w tym rządzie ukraińskim na emigracji przez kilka lat ministrem spraw wewnętrznych. Został pochowany w Warszawie, ale jego syn zdecydował się na ekshumację szczątków ojca w 71 roku i przeniósł go do chyba Stanów Zjednoczonych. Ale kolejny minister związany z Polską. I mamy postać, o której wam jeszcze nie opowiadaliśmy. Jak mówimy o cerkwi, no to wiadomo, że Ukraińcy zawsze, jak tylko nadarzała się okazja, to próbowali zbudować niezależną cerkiew od rosyjskiej, bo to dla prawosławnych jest strasznie ważne, jako element tożsamości narodowej, że masz własną cerkiew. I taką postacią był metropolita Hilarion, inaczej Iwan Ochijenko, który właśnie to on był ministrem oświaty, wyznań, potem znowu wyznań, ministrem zdrowia w ciągu kilku lat i tego rządu ukraińskiego, jak jeszcze on był na Ukrainie i potem w Polsce i został w Polsce, zaangażował się tutaj w działalność naukową, między innymi też właśnie na polu religijnym. To, co zrobił, to słuchajcie, zrobił pierwsze tłumaczenie takie poważne, naukowe Biblii na ukraiński żywy, ale z języków oryginalnych, czyli również z hebrajskiego. I Nowy Testament został wydany w Warszawie, a potem w Londynie w 62 już całość. I to, co jest bardzo ciekawe, no, że tłumaczył cały czas konsultując się z rabinem. Więc Polska jest też miejscem, gdzie ukraińska Biblia w żywym, pięknym ukraińskim została przy współpracy z rabinem przetłumaczona właśnie to u nas. I jak wybuchła wojna, no to uznano, że prawda, dzięki Niemcom można spróbować odbudować cerkiew autokefaliczną. Na początku został on biskupem w Chełmie, to wtedy była cerkiew autokefaliczna kościoła prawosławnego w Generalnej Guberni, bo Niemcy stwierdzili, że nie ma być polskiej cerkwi prawosławnej, tylko ma być ten kościół prawosławny. Natomiast w 1942 został wybrany przez biskupów prawosławnych, został wybrany na tego metropolitę w ogóle, prawda, Kijów, i potem podniesiono go do rangi metropolity, stał się metropolitą kijowskim. No ale oczywiście musiał uciekać, bo jakby się dostał w ręce bolszewików, to wiadomo, coś by się z nim stało i w efekcie trafił do Kanady. Kolejna postać taka i w Kanadzie został i był przez wiele lat metropolitą ukraińskiego kościoła prawosławnego. Więc miał tytuł właśnie metropolity. Zachowało się sporo zbudowanych przez niego willi, też budynków. Ja byłem też wiele razy w Łódzku i przyznam szczerze, że nie zdawałem sobie sprawy, że właśnie to jest ten architekt, który był też ministrem w rządzie ukraińskim. Natomiast on był też zaangażowany bardzo w działalność polityczną. Był posłem Sejmu Rzeczpospolitej, był senatorem polskim, bo współpracował właśnie z Henrykiem Józewskim, który był przez wiele lat wojewodą na Wołyniu, bo to jest też, macie jego bardzo dobrą biografię autorstwa Timothy Snydera, był właśnie Wołyń takim eksperymentem, jak pod pewną oczywiście kontrolą polską, starano się to, żeby było jasne, ograniczyć wpływy Ukraińców z Galicji, ale żeby stworzyć taki właśnie środowiska polityczne lojalne wobec państwa polskiego, współpracujące z Polską przeciwko bolszewikom, też w kontrze wobec tego, co robili wtedy bolszewicy, czyli na początku tej polityki korenizacji, popierania ukraińskiej kultury, wspierania jej rozwoju, a następnie niestety jej niszczenia, tak, i też wielkiego głodu. Więc Tymoszenko był współpracownikiem właśnie tak, Józewskiego. No i oczywiście tak jak pozostali ci, którzy ocaleli, uciekł z Polski, udał się na emigrację, trafił, no nie, wiadomo, że to nie będzie niespodzianka,
do Kanady,
do Ameryki, okay. Nie, do Ameryki i będzie mieszkał w Kalifornii, natomiast rzeczywiście masz rację, Pawle, że pracował też w Kanadzie, bo tam jest bardzo liczna społeczność ukraińska i projektował tam świątynię i jak ktoś kiedyś z was odwiedzi Vancouver, to może odwiedzicie katedrę Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i wspomnijcie wtedy, że tą katedrę zaprojektował Serhii Tymoszenko, który jest tak bardzo związany z Łuckiem. Niedawno nawet na YouTubie znalazłem taki filmik ukraiński, takie właśnie spacery po Łucku architektoniczne i cały odcinek był poświęcony Tymoszence, nie przypadkiem. Więc zostało nam, jak jesteśmy tak przy kulturze, zostały nam dwa ostatnie motywy, czyli ludzie, którzy są ważni ze względu na to, że no nie tylko walczono, nie tylko planowano i prowadzono politykę, ale też pisano albo kręcono filmy, bo ta wojna polsko-bolszewicka i wcześniej te wyzwoleńcze zmagania, walka o niepodległość Ukrainy, no ona była bardzo ważna dla Ukraińców. I tutaj na pewno taką postacią niesamowitą jest pisarka, bo cały czas ci faceci musimy jednak pokazać jakąś wielką kobietę. Ukraińska pisarka Halina Żurba, która urodziła się koło Czerkas w rodzinie o nazwisku Dąbrowscy, bo urodziła się w rodzinie polskiej, ale jako dziecko stopniowo młoda dziewczyna stała się Ukrainką, przyjęła ukraińską tożsamość i między innymi trafiła razem z armią ukraińską jako urzędniczka właśnie tego rządu do Polski. Była w tych obozach, gdzie byli internowani żołnierze i była, można powiedzieć, pełniła rolę takiego kaowca, odpowiadała za sprawy kulturalno-oświatowe. Po tym, jak te obozy zostały zamknięte, no to mieszkała w Polsce i traktowały nasze ją władze w sposób taki, że no nie podobało im się, no tak, Polka była, która stała się Ukrainką, tak, więc trzykrotnie ją aresztowano, za każdym razem ją zwalniano i były oskarżenia najróżniejsze, to jest naprawdę groteskowe, bo oskarżano ją od sympatii komunistycznych po związki z organizacją ukraińskich nacjonalistów, więc no można powiedzieć bardzo szeroki wachlarz. Natomiast dla nas jest ważna w tym kontekście, bo wydała w latach 30. w Polsce dwie bardzo ważne powieści poświęcone właśnie tym walką w latach 19-20, one były nagradzane, 19-21, kiedy właśnie Ukraińska Republika Ludowa i jej armia walczy z bolszewikami, z białymi i też trochę z nami. I potem już na emigracji trafiła do Ameryki i tam też napisała autobiografię i powieść, które są bardzo ważne w literaturze ukraińskiej i które też dotyczą tego okresu historycznego. Więc jak widzicie, kobieta stała się taką, można powiedzieć, autorką, w której twórczości ta wojna przetrwała, ale oczywiście znajdziemy te motywy też po drugiej stronie granicy w Związku Radzieckim, gdzie powstał film, jeden z pierwszych takich wielkich, można powiedzieć, polityka historyczna sowiecka w akcji, pierwszy film, w cudzysłowie, prawda, historyczny, czyli pod tytułem PKP. Jak nasze linie kolejowe, bo jak wspominałem tutaj Czechow, Strzelba, co robił Piłsudski z Petlurą, jeździł pociągiem i machali. I widać było na dole napis PKP, więc stwierdzili Sowieci, dobra, robimy PKP, tylko inaczej rozszyfrujemy ten skrót. Piłsudski kupił Petlurę. No więc nakręcono taki film, w którym, słuchajcie, samego siebie, tak, a co, nie można, zagrał Jurko Tiutunik, który, Jurko Tiutunik, był ukraiński, postać tragiczna, ukraiński wojskowy, taki wataszka, partyzan, który właśnie brał udział w tych obu zimowych pochodach w 19 roku, 20, potem znowu w 21 roku walczył z bolszewikami, ale potem przeszedł na ich stronę, więc oni stwierdzili, no trzeba go pokazać w filmie, niech zagra samego siebie i pokaże, jaki ten Petlura jest straszny. No zrobił to, no i niestety jak nastąpiły czasy wielkie, a prawda, wielka czystka i tak dalej, a nawet wcześniej tak naprawdę jak zaczęto, zaczął się proces właśnie niszczenia kultury ukraińskiej, to w roku 30 został rozstrzelany w Moskwie i to oczywiście pamiętajcie, że no pewnie cały czas mu nie ufali, podejrzewali go, że jest podwójnym agentem. I w tym filmie, słuchajcie, jest taka niesamowita historia, że inny pan też grał na początku siebie. I to był, to jest postać bardzo ciekawa, Grigori Kotowski, zwany Robin Hoodem rewolucji, który urodził się w Mołdawii w rodzinie pochodzenia polskiego. Jego ojciec był prawosławny, ale jego dziadek walczył w powstaniu styczniowym i był represjonowany. I Kotowski to podkreślał, że jego dziadek był represjonowany przez carat i walczył z, o wolność, tak? No i on sam jako młody chłopak został tak naprawdę bandytą. Zasłynął z tego, że stworzył swoją bandę, niczym Robin Hood, i napadał na majątki. Był skazany na 12 lat ciężkich robót, zesłanie, trafił na Syberię, skąd uciekł. Więc to niesamowita historia. Miał być skazany na karę śmierci, ale napisał list do żony takiego bardzo ważnego generała Brusiłowa, który przeszedł do historii, jest słynny ze względu na ofensywy, która na początku przeciwko Niemcom, która na początku Rosjanom szła dobrze, ale potem przegrali. No i żona wybłagała, żeby go uwolnić i trafił na front, gdzie świetnie walczył. Potem oczywiście dorobiono do tego całą ideologię, że on nie napadał w celach kryminalnych, tylko w celach, prawda, żeby zabrać bogatym i rozdać biednym, tym kapitalistom okrutnym zabrać. No i został, zrobił karierę spektakularną w Armii Czerwonej, i między innymi walczył z nami, stąd wystąpił w tym filmie, ale w trakcie filmu został zastrzelony w porachunkach na Finach. I okazało się przez mafiozę z Odessy, więc oczywiście trzeba było zaangażować aktora, który już dograł do końca, więc mamy taką historię, że Kotowski na początku gra siebie, a potem musiał go ktoś zastąpić. Mam nadzieję, że wy zawsze będziecie traktować nas, Pawła i mnie, że jesteśmy nie do zastąpienia i kończymy.
Wszyscy, którzy chcą pisać, mają otwarty adres, nazywa się babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Czekamy na propozycje, uwagi i wszystkie inne rzeczy. A kolejne wydanie, kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, jak zwykle w piątek popołudniem późnym, to już za tydzień. A do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.